Reportaż w Trójce.
O zakażeniu wirusem HCV, czyli wirusem zapalenia wątroby typu C, osoba zakażona może nie wiedzieć nawet przez kilkadziesiąt lat, ale przez cały ten czas wirus niszczy wątrobę. Dlatego choroba ta nazywana jest wirusową bombą zegarową lub cichą epidemią. Trudno jest więc zapanować nad szerzeniem się zakażeń wirusem HCV. Może się to zmienić dzięki programowi zapobiegania HCV finansowanemu z funduszy szwajcarskich. Posłuchajmy reportażu Groźne HCV autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze.
Pierwsze objawy, no to u mnie były bóle głowy, zmęczenie, jakieś takie bóle mięśni chodzące po całym ciele, bóle stawów, gorączki ni stąd, ni zowąd, drgawki, zimno się robi, tak jakby przy grypie. A później po około godzinie mijało wszystko. Wchodziłem w wiek 20 lat, młody człowiek, który powinien skakać z radości, udzielać się, no czułem się jak stary dziadek. I to trwało ponad rok czasu. Okazało się, że właśnie występuje jakieś podejrzenie problemu z wątrobą. No i pani doktor nie była pewna, jakie, więc zleciła najpierw badanie na typ B. No i zbadałem się na B, okazało się, że czysto. Badanie na typ C. Ku mojemu smutnemu zdziwieniu okazało się, że właśnie jest ta żółtaczka typu C. No ja nie wiedziałem, co się dzieje po prostu. Nie wiedziałem, co zrobić, jak się zachować w ogóle, co to za choroba i jak to działa i z czym to się je.
Krzysztof Tomasiewicz, ja jestem kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. HCV jest to nazwa wirusa, który pierwotnie zakaża wątrobę. Mówimy, że jest to problem przede wszystkim wątroby, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest problem ogólnoustrojowy, a więc mogą być objawy związane nie tylko z chorobą wątroby. Problem z HCV wynika z faktu, że zakażenie to często przez bardzo długi okres czasu przebiega praktycznie bezobjawowo. A więc jest ryzyko, że zgłasza się do nas pacjent zakażony, który ma już rozwiniętą chorobę wątroby. Czasami te zmiany są na tyle zaawansowane, że sytuacja robi się bardzo pilna. Musimy szybko wkraczać z leczeniem, aby temu pacjentowi pomóc.
Projekt zapobiegania zakażeniom HCV ma na celu stworzenie założeń strategii do dokumentu o nazwie Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV w Polsce na lata 2015-2020.
Rafał Gierczyński, odpowiedzialny za koordynację merytoryczną projektu.
Celem tej strategii jest poprawa bezpieczeństwa społeczności w Polsce pod względem zakażeń HCV. Aby go można było zrealizować, konieczna jest współpraca ze strony Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, który jest realizatorem tego projektu, z partnerami. Tutaj jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Naszym partnerem jest również Główny Inspektorat Sanitarny. Program zapobiegania zakażeniom HCV jest finansowany z dwóch środków. 85% to są środki szwajcarskie przyznane Polsce w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. 15% to jest wkład ministra zdrowia. Koordynację i nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków na program zapobiegania zakażeniom HCV koordynuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Potrzeba, jaka skłoniła nas do wnioskowania o taki projekt, no to jest jednak duży społeczny problem zakażeń HCV. Istotnym problemem jest leczenie, natomiast najskuteczniejszą formą zapobiegania kolejnym zakażeniom są skuteczne i dostosowane do rzeczywistości w danym kraju programy prewencji. Tu nie wystarczy przeczytać dane z podręczników dotyczących innych krajów. Trzeba zbadać rzeczywistość danym krajom. Dlatego właśnie program zapobiegania zakażeniom HCV posiada komponent naukowy, w którym badana jest właśnie rodzaj i udział poszczególnych czynników ryzyka w zakażeniu HCV. Niezwykle istotne jest to, by takie badania były przygotowywane na reprezentatywnej grupie osób. To jest nasze założenie.
Pierwsze co, jak dowiedziałem się, że jestem chory, no to było takie wielkie halo, no i byłem zdziwiony w ogóle, z jakiego powodu, dlaczego ja. No i w ogóle jak to się mogło stać, prawda? Później się dowiedziałem, że tą chorobą można się zarazić tylko przez zainfekowaną krew. Więc wszystkie moje dywagacje na temat zarażenia się na przykład przez kontakty z kimś, jakiekolwiek i tak dalej, no to od razu odpadły. Później z racji tego, że jestem taką osobą, która była bardzo doświadczana tak od samego początku przez szpitale, z racji moich różnych dolegliwości. Byłem bardzo często kłuty, różne zabiegi. A jeszcze to były 80. lata, no to były jeszcze czasy, kiedy były niestety używane jeszcze szklane strzykawki. Kiedy to wszystko przeanalizowałem, no to się tak zacząłem domyślać, że może w tym szpitalu coś złapałem.
Polska była uznawana do niedawna za kraj o dość wysokim narażeniu na zakażenie HCV. Przyjmowano ogólnie, że około 2% osób populacji ogólnej może być zakażone tym wirusem. Badania przeprowadzone w ostatnich latach, tam także te, które przeprowadziliśmy dotychczas już w ramach projektu, wskazują jednak, że ta liczba osób jest niższa. Prawdopodobnie ten odsetek jest bliższy 1%. Szacujemy obecnie, że to może być grupa osób zakażonych w Polsce na poziomie od 180 do 200 tysięcy osób.
Mirosława Półgrabia, jestem specjalistą do spraw promocyjno-szkoleniowych. W tym projekcie zajmujemy się przygotowaniem szkoleń, kursów, które skierowane są do dwóch grup. Jedną grupą są pracownicy medyczni, druga grupa to są pracownicy salonów kosmetycznych, salonów tatuażu, salonów fryzjerskich, czyli wszędzie tam, gdzie wykonywane są różnego rodzaju zabiegi związane z upiększaniem, zabiegi kosmetyczne. Myśląc o wirusowym zapaleniu wątroby typu C i o wirusie HCV, który to zakażenie wywołuje, musimy mieć świadomość, że ten wirus znajduje się we krwi osoby zakażonej. To znaczy wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia skóry i przedostania się nawet śladowych ilości krwi, która wcale nie musi być widoczna gołym okiem, do ciała człowieka i do jego krwi, może dojść do przeniesienia zakażenia. Czyli wszędzie tam, gdzie wykonywane są zabiegi związane z przecięciem skóry, z nakłuciem skóry, z nakłuciem błony śluzowej, jak na przykład w gabinetach stomatologicznych, czy też w gabinetach piercingu, wszędzie tam może dojść do takiego zakażenia. I musimy pamiętać o tym, że nie wiemy, kto z naszych pacjentów czy klientów jest zakażony, dlatego że nie każdy pacjent czy klient o tym mówi. W związku z tym każdą osobę musimy traktować jak osobę potencjalnie zakażoną. I musimy także pamiętać o tym, że dbając o bezpieczeństwo naszego pacjenta czy klienta, dbamy też o swoje bezpieczeństwo. Ponieważ jeżeli używamy sprzętu bezpiecznego, jeżeli w naszym otoczeniu dezynfekowane są powierzchnie, które mają kontakt z narzędziami, których używamy i przestrzegane są procedury, to wtedy to ryzyko zakażenia pacjenta, klienta czy też pracownika w momencie na przykład zranienia, to staje się minimalne.
Apeluję do ludzi, żeby w miarę możliwości robili sobie badania na występowanie wirusa, bo prawda jest taka, że jest grom ludzi, którzy nawet nie wiedzą o czymś takim.
I to ludzi w moim wieku, 20-latków. To są właśnie tamte 80. lata, kiedy było największe ryzyko właśnie. I dzisiaj, jeżeli ktoś ma 20 lat, musi to badanie zrobić.
Zaraz na początku, jak się Piotrek dowiedział, że jest chory, to cała jego rodzina i tak samo ja, od razu zrobiliśmy sobie badanie. Zrobiłam zaraz na początku Piotrka leczenia i jakiś miesiąc temu teraz też ostatnio robiłam, bo Piotrek stwierdził, że warto się jeszcze raz przebadać, no bo wiadomo, może coś się w międzyczasie, nie wiem, podziało albo, no nie wiem, cokolwiek.
Można na przykład mieć krwawienie w ustach. Ona wtedy automatycznie musiałaby mieć jakieś zadrapane dziąsło, na przykład szczoteczką do zębów czy czymś takim, prawda? Był czas, że ja miałem na przykład osobne ręczniki, osobno pranie miałem robione, dosyć sterylnie się zachowywałem. To nie jest konieczne, ale ja po prostu miałem taką obawę w sobie, że po prostu mogę to zrobić swojej rodzinie. Po prostu się bałem o swoich najbliższych.
Zawsze, jeżeli jest osoba zakażona w rodzinie, jest ta obawa innych członków, czy ja się zakażę, to dotyczy przede wszystkim osób najbliższych, mąż, żona, dzieci, to różne obawy mogą być. To takim osobom możemy zalecać, żeby robiły częściej badania profilaktyczne, badania na obecność wirusa HCV. Tych danych generalnie jest niewiele, stąd tak ważny jest udział w tym projekcie, abyśmy w naszej polskiej rzeczywistości zobaczyli, jak to jest w rodzinach osób, u których no, ktoś jest zakażony. Na razie te wyniki, które mamy, pokazują, że w rodzinach osób zakażonych HCV nie ma intensywnej transmisji. Do tej pory jakby nie znaleźliśmy tutaj potwierdzenia, że jest zwiększone ryzyko zakażenia HCV u osób, w których w rodzinie znajdują się osoby zakażone tym wirusem. Także jest to pozytywny również sygnał i raczej mamy nadzieję, że będzie przeciwdziałał takiemu rodzinnemu, społecznemu wykluczeniu osób zakażonych.
To jest tak, ważne, żeby mówić o tym, jak to się dzieje, co można zrobić, żeby się zbadać faktycznie. Ważne jest, żeby powiedzieć, a co dana osoba z tym zrobi, no to już nie od nas zależy tak naprawdę. A prawda jest taka, że tak jak mówię, no chodzi dużo o osób, które nawet nie wiedzą, że mogą być zarażone. I przykładowo idziemy do dentysty. Tak. Ktoś nie wie, że jest chory, no dentysta, prawda, no coś tam robi przy zębie. Wiadomo, że potem nim czyści urządzenie, ale może coś tam jest takiego, że nie doczyści.
Tak,
nie
dentysta
wiadomo.
Jest dobrym przykładem. Kiedy już wiedziałem, że jestem chory, miałem niecałe 20 lat, to ile lat mogłem to roznosić u dentystów, u lekarzy i tak dalej, prawda?
Pacjenci już są często wyedukowani i w placówkach medycznych zaczynają zwracać uwagę na to, w jaki sposób mają wykonywane różne zabiegi. Natomiast jeżeli chodzi o gabinety kosmetyczne, to tej świadomości niestety nie ma, że tam również może dojść do zakażenia. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby w gabinecie kosmetycznym było po prostu czysto. To już jest taki pierwszy ważny punkt. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, czy kosmetyczne myje ręce, zanim zacznie wykonywać nam zabieg, czy je dezynfekuje, czy używa rękawiczek jednorazowych, które zmienia wtedy, kiedy przychodzi do niej kolejny klient, jak również wtedy, jeżeli u klienta wykonuje zabieg, ale na przykład musi odejść do szafki, żeby wziąć jakiś preparat. Wtedy też, podchodząc po raz kolejny do klienta, powinna te rękawiczki zmienić. Musimy pamiętać o tym, że sprzęt, który służy na kłuciu, na cięciu, a takich zabiegów u kosmetyczek w salonach kosmetycznych jest już dużo wykonywanych, musi być sprzętem sterylnym. To znaczy, powinien on być otwarty, z dobrze sterylnego opakowania wyjęty i przy kliencie ta czynność powinna być wykonana. Może zdarzyć się tak, że pacjent boi się powiedzieć o tym, że w inny sposób powinno się wykonać ten zabieg, to nakłucie, czy zażądać wręcz założenia rękawiczek przed na przykład pobraniem krwi. Pacjent jest w stresie i boi się po prostu. Wydaje nam się, że potem możemy być źle potraktowani, albo czasami, że pracownik się zdenerwuje, jeżeli ma na przykład trudność w pobraniu krwi. To może się okazać, że potem zdenerwowany pracownik jeszcze z większym trudem będzie to robił, więc ta obawa powoduje, że niestety pacjent boi się o tym powiedzieć. Dlatego wcześniej, zanim przystąpimy do zabiegu, powinniśmy zobaczyć, jak wygląda ta procedura, którą mamy mieć wykonaną u innych pacjentów. I wtedy wcześniej, zanim ten zabieg u nas będzie wykonany, już zwrócić uwagę, czy właśnie zapytać o to dokładnie, czy sprzęt jest sterylny, czy poprosić o założenie rękawiczek.
Kiedy zapytałem pani doktor, czy byłaby jakaś szansa, żeby w jakiś sposób, jakimiś badaniami czy jakimiś dochodzeniami prawnymi ustalić, co kiedy się stało, że po prostu mam to w sobie. Bo tylko można się tym zarazić w sposób taki, że jest kontakt z zarażoną krwią. Żaden inny. Pani doktor powiedziała, że są przypadki, że uda się to ustalić, ale to są sporadyczne przypadki. To jest dosłownie 5% wszystkich przypadków, wszystkich chorych osób.
Zdarza się, że przekazujemy informację komuś, że jest zakażony HCV. Dla większości, pewnie dla wszystkich, jest to szok. A więc jest odbiór bardzo negatywny, w sensie niektórzy wręcz postrzegają to coś na rodzaj, nie wiem, prawie że choroby nowotworowe i pewnego wyroku. Nasze zadanie polega na tym, żeby mu pokazać, że wcale tak nie jest, że możemy go wyleczyć z tej choroby.
Teraz dużo lepiej się czuję. Moja morfologia wróciła praktycznie do 100% jakości, można powiedzieć. Teraz mogę się uczyć, mogę pracować, mogę działać kulturalnie w mieście, śpiewam, gram, uśmiecham się, pozwalam sobie na lody. No żyję, tak jak każdy normalny człowiek funkcjonuje.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Groźne HCV.